Kiedy rozmawiamy o chorobie nowotworowej, o raku, to głównie skupiamy się na strachu, cierpieniu i beznadziejności. Ja ukazuję życie z rakiem, którego nie mogę się pozbyć, od innej strony. Mimo diagnoz, szokujących informacji, zamykających drzwi do przyszłości, pokazuję inny aspekt tej choroby. Z perspektywy miłości, radości, umacniania więzi z innymi, doznawania pasji i uniesień, dostrzegania i przeżywania wielu sytuacji, chwil, których się wcześniej nie dostrzegało, takich zwykłych, a dla mnie dzisiaj tak bardzo niezwykłych. Tak przeżywam chorobę od tej drugiej, słonecznej strony. Pomimo, choć to brzmi bardzo niedorzecznie i głupio, jest to możliwe. Chcę żyć, to żyję. Pomimo. Oswajać strach. Bogusia Bogucka. Czy strach można oswoić? Według mnie nie, ale trzeba uczyć się z nim żyć. Jestem zwykłą kobietą z tłumu. Jedną z was. Ze strachem żyję wiele lat. Nigdy go nie oswoiłam, ale każdego dnia, w każdej chwili uczę się z nim żyć i go oswajać na tyle, ile się da, na ile sama potrafię. Czy jest to proste? Nigdy w życiu. Nie piszę tego po to, aby mnie podziwiać lub nazywać głupią, ale dlatego, aby pokazać, jak jesteśmy silni, ile możemy przejść, wytrzymać dla uśmiechu najbliższych, rodziny, przyjaciół, znajomych lub własnego odbicia w lustrze czy wizerunku upamiętnionego na zdjęciu. Dla samych siebie, aby pokazać, udowodnić, że warto, że trzeba żyć, bo nigdy nie wiemy, czy ciepły uśmiech czeka na nas za kolejnymi drzwiami. Czy nie chcesz tego doświadczyć? Moje refleksje nie zostały ujęte w formie pamiętnika ani opowiadania. Są to zapisy myśli, przeżyć, przemyśleń dnia codziennego, być może bliskich każdemu z was. Czy warto je przeczytać? Wysłuchać ich? Myślę, że tak, wiem, że tak. Ułatwi to być może autorefleksję i zobiektywizuje spojrzenie na wszystko, co się wokół nas dzieje. Pokaże, że można przeżywać najdrobniejsze przyjemności i dostrzegać chwile, wobec których kiedyś przechodziliśmy obojętnie, że warto i można zawsze być pogodnym człowiekiem. Pomimo. Bogusia B., drobna platynowa blondynka w różowym swetrze, zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa. Pomimo. Wstęp od córki. Przyznaję się, że nie czytałam, nie umiem. Boję się, że znajdę coś, czego nie udźwignę, choć wiem, że to wszystko, co tu opisane, już przeżyłyśmy razem. Jest już za nami. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia dadzą ci siłę, siłę do życia i działania. Większość z was myśli, że choroba to droga przez mękę. Wszystko jest beznadziejne i szare, wszystko jest bez znaczenia. Oczywiście jest ból i niemoc, ale jest też to, czego bez tej choroby nie dostrzeżesz. Każde doświadczenie jest lekcją, która uczy nas. Rak jest okropną chorobą, bo inaczej nie napiszę. Ale w wyniku tej choroby zyskałam przyjaciółkę, taką najlepszą na świecie. Bo w przyjaźni liczy się to, kto jest z tobą i nie zostawia nas samych w trudnej chwili. Odkryłam radość ze wspólnego picia kawy, siedzenia w parku i łapania promyków słońca lub wygrzewania się przy kominku zimą. Odkryłam magię uśmiechu. Odkryłam magię dobrych chwil. Takich zwykłych, a jakże niezwykłych. Uwielbiam z nią spędzać czas. Zwiedzać nowe miejsca, poznawać nowe smaki w małych warszawskich knajpach lub gotować obiady. Rozmyślać nad Wisłą. Tak, to moja mama, moja najlepsza przyjaciółka. Choroba mojej mamy nauczyła mnie doceniania tego wszystkiego, co mamy w zasięgu ręki, a czego nie doceniamy, nie widzimy i uznajemy za normę. Choroba mojej mamy dała mi siłę, wiarę i nadzieję, że pomimo wszystkiego, co się wydarzyło i dzieje się aktualnie, nadzieja zawsze będzie ze mną, a ja zawsze będę przy mojej przyjaciółce. Wiem, że najlepsze, co możemy zrobić my, jako rodzina i przyjaciele, to być. Więc bądźmy. Tylko tyle i aż tyle. Doceniajmy każdą godzinę, jaką możemy spędzić razem. Cieszmy się nią. Jedno przytulenie, jeden błysk w oczach, jeden uśmiech są więcej warte niż 1000 słów. Żyj, bo umrzesz, nawiasem mówiąc. Pomoc udzielona osobie świata nie zmieni, ale zmieni świat tej jednej osobie. Mam nadzieję, że zmieniłam twój świat na lepszy, mamuś. Kocham cię, córka. Moje zapisy rozpoczęły się od sentencji i krótkich obrazków tworzonych przez chwilę, emocje i brak nadziei, więc na początek kilka cytatów. Rozsypał mi się cały mur, ale ja pozbieram wszystkie cegły, znajdę dobrą zaprawę i postawię go na nowo. To nic, że będą w nim prześwity, ale będzie stał, być może stabilniejszy niż wcześniej. To nieprawda, że zmartwienia, tragedie łączą ludzi. One oddalają ludzi od siebie, budują coraz większą przepaść, w którą nikt nie chce wpaść, aby podać rękę drugiej stronie. Musisz przeżyć je sam. Tylko rodzina stale i stale jest z tobą, aby zatrzymać drogę w dół, ale bliscy niejednokrotnie sami też osuwają się na dno z bezsilności, bo każdy z nich chce za wszelką cenę chronić najbliższych. Złamanej deski już nigdy nie będzie można skleić, choćby sklejać najlepszymi klejami. Zawsze pozostanie słabsza i byle większy podmuch ją znowu zdołamie. Aby wejść na szczyt, trzeba zrobić pierwszy krok. Wymaga to wytrwałości, samozaparcia, wiary w sukces i pewności siebie. Trzeba je tylko wyszperać i mocno trzymać pomimo niepowodzeń. To daje siłę do wspinania się. Naszpikowana chemią jak wielkanocny baleron. To, co się dzieje wokół nas, uświadamia nam, jak nasze życie jest kruche. Szkoda, że pod wpływem tej wiedzy ludzie się nie zmieniają. Chyba, że na gorsze. Zawiść, złość, bezwzględność i złe błyski w oczach wychodzą na jaw. To tak, jakby nieszczęścia, które ich bezpośrednio nie dotyczą, tylko ciebie, wyzwalały całe zło, jakie do tej pory były skrzętnie skrywane i zamknięte w ich umysłach. Teraz wszystkie zamki puściły i cała nienawiść wychodzi z człowieka. Powinno być odwrotnie, bo przecież nikt nie wie, co może nas spotkać za chwilę, dzisiaj, jutro. Warto pamiętać, trzeba być człowiekiem, by móc rano spojrzeć na siebie w lustro i powiedzieć o sobie po drugiej stronie, patrząc prosto w oczy. Jestem człowiekiem. Żyję jak na zdezolowanej huśtawce. Nigdy nie wiadomo, kiedy urwie się kolejny łańcuch. Ludzie postrzegają nas poprzez pryzmat swoich subiektywnych niedoskonałości. Ból najczęściej przychodzi znienacka, nieoczekiwanie. Czasami pełznie i skrada się jak wąż. Nigdy nie wiesz, kiedy zaatakuje. Nasłuchujesz, oczekujesz, nastawiasz się, ale on nie atakuje. Zrobi to, kiedy najmniej się go spodziewasz. Strachu nie można pokonać, ale trzeba uczyć się z nim żyć. Mówią, że noc jest najlepszą przyjaciółką. Tak, to prawda. Nie pyta, dlaczego płaczesz. Po prostu jest. Pielęgnujmy każdą chwilę i rozkoszujmy się nią, bo nie wiemy, czy będzie następna. Nieszczęścia, tragedie spadają na silnych ludzi, bo tylko tacy mogą je pokonać. Przywilej czy przekleństwo? Nie wiem. Nie wiem, ale jestem silna. Pokonuję je każdego dnia, każdej nocy, każdej chwili. Więc jestem silna. Silni też są moi najbliżsi. Stworzyłyśmy sobie rytuał, aby nie zwariować. W każdym wyjeździe, w każdej diagnozie szukamy czegoś, co dodaje nam skrzydeł. Może to być zwykła kawa, promyk słońca, wspólny spacer, ale spędzone ze sobą, jak w szklanej bańce, która oddziela nas od świata. Jesteśmy tylko my, nasz uśmiech, pyszna kawa, nic poza tym. Zresztą szarym dniem i tak będziemy musiały żyć, ale może nie teraz, może za chwilę, potem, nie teraz. Szkoda, że nie mogę napisać. Nigdy. Jestem silna. Jestem silna. Dam radę dla nich i dla siebie. Kiedyś napisałam, że nasze życie, moje życie, jest podobne do przechodzenia do kolejnych pokoi bez klamek, z których nie można zawrócić. Można iść tylko do przodu, do kolejnych drzwi bez klamek. Tak bym chciała, bardzo bym chciała sama otwierać kolejne drzwi i iść do przodu. Okazuje się niestety, że moje drzwi, które tak bardzo skrywam, otwiera to coś i wracam bezsilna, ale nie bezwolna. Robię kolejne kroki do tyłu, wbrew sobie. To tak jak we śnie, z którego nie można się obudzić, a ja tak bardzo chcę otwierać sama kolejne drzwi i iść tylko do przodu, dalej, a nie do tyłu. No cóż, wracam. I walczę dalej z tym czymś, sama ze sobą, wbrew wszystkiemu, dla nich. Kolejne chemie, które nie działają. Ale mam przestać? Przecież jestem taka dzielna, odważna, z humorem i z dystansem do wszystkiego, co mnie spotyka. To moje palto na zimę. Jestem przerażona. Czasami mam dosyć. Staję na chwiejnych nogach życia i szczęścia. Stąpam powoli, z zaciśniętymi zębami i pięściami, pomimo tego, że to okropny ból. Nie poddam się. Dla nich. Nie mogę i nie można. Przecież cały czas jestem. Ostatnie, kolejne chemie mają walczyć z tym czymś. Kiedy siedzę wtulona w fotel, podłączona do rurek, mam wrażenie, fizyczne odczucie, ból. Że to coś karmi się właśnie tą chemią. To tak, jakby śmiało się i drwiło ze mnie. To jest coś na wzór z misiami koala. Eukaliptus szkodzi innym, a dla nich jest pokarmem. To działa u mnie podobnie. Dostosowało się i chemia jest dla niego pokarmem. Z cyklu na cykl rośnie. Już dzisiaj nie muszę go dotykać, aby sprawdzić, czy nadal jest. Ja go widzę. Widzę i czuję, jak rośnie. Znalazł sobie miejsce, aby drwić ze mnie. Wypełzł z piersi i buduje się poza nią. To tak, jakby mówił. Wyjdę z ukrycia, teraz będziesz mnie oglądała codziennie. Zobacz, jaki jestem, jak powoli rozpełzam się i rozrastam. Dlatego coraz rzadziej spoglądam w lustro, by go nie widzieć. Ale im rzadziej to robię, to on bólem daje o sobie znać. Nie widzisz? To poczujesz. Jestem. Czy to znak, że kolejna próba się nie sprawdza? Może trzeba znaleźć pokarm, po którym będzie wymiotował? Nie wiem, czym go karmić, aby odczepił się ode mnie, aby dał mi już wreszcie spokój. Uśmiech, promienne oczy i pogodna twarz dla innych nie znikną. Tak mnie postrzegają i będą postrzegać. Fajna babka, szczęśliwa i pogodna. Bez poważnych zmartwień i jedna z niewielu szczęśliwych. Tak jest i tak będzie. To jest moja droga. Nauka w oswajaniu strachu. Jak długo tak dam radę, nie wiem, ale będę cały czas próbowała do skutku. Kolejna wizyta w związku z platynową chemią. Całą noc nie mogłam zasnąć. Kolejne wyjazdy, no i już niestety coraz bardziej bolesne biopsje, mimo dobrych znieczuleń. W nocy przychodziły jej różne myśli. Umysł się trochę plątał po zażyciu pigułek nasennych. Dlaczego nie może zasnąć, tylko czuwać w letargu i w bełkocie myśli? Na to pytanie nie umiała odpowiedzieć, choć doskonale znała odpowiedź. Bała się głośno o tym myśleć. O 3:30 już wstała. Tak zaczął się jej dzień. Rytualna kawa z mężem i wolno sączący się czas i myśli. Poranek powoli nadchodził. Zbyt wolno. Aby nie siedzieć już w domu, przed 7 rano wyjechała na kolejną chemię. Ciemność, padająca mżawka nie dawały sił do rozpoczęcia dnia. Najgorsze podczas jazdy są oślepiające światła innych samochodów. W zmroku, deszczu, gąszczu plątających się myśli o mały włos nie przegapiła skrętu w swoją pętlę. Tylko refleks i myśl o najbliższych spowodowały, że jej ręce mechanicznie, nawykowo skręciły kierownicą. Jej cypelek, miejsce w lesie do parkowania, skąpany w ciemnościach. Dwa auta już stały. Zaparkowała powoli, z wielką rozwagą i ostrożności. Pomimo, że miała naprawdę jeszcze dużo czasu, pogoniła do miejsca wymazów. Był COVID-19. Dla swoich trudnych myśli, aby ich nie słyszeć, wymyślała na ten moment zadania dla siebie. Spiesz się, może będziesz pierwsza? Mówiła szeptem i z nadzieją. Puka do drzwi. Jest druga. Jest dobrze, dzisiaj będzie szybciej, mówiła sama do siebie. Drzwi otwiera pielęgniarka. Z dużym zdziwieniem patrzy na nią. Ona zdyszana, jakby ją ktoś gonił. To te myśli. Nie mogła wypowiedzieć słowa. Chwila oddechu, odpoczynku na krzesełku i procedura rozpoczęta. Wymaz, nerwowe oczekiwanie na wynik, no i potem z górki. Kolejne stacje. Pobieranie krwi, zapisanie się do szpitala, zapisanie się na oddział chemioterapii, wizyta u lekarza. Jest pierwsza. Hurra! Wszystkie procedury załatwione. Jedzie na swoje piętro. Pustka. Nie ma nikogo. Och, choć raz. Czeka. Nikt nie przychodzi. Dopiero po półtorej godziny pierwsi pacjenci snują się po korytarzu, choć w inne dni jest ich już pełno. No cóż, taki fajny dzień, dobry dla mnie. Będzie dobrze i szybko, myślała. Okazało się, że są to tylko złudne oczekiwania. Chemia została podana o 12:30, choć mogła być wcześniej. Szkoda. Liczy. 4,5 godziny, czyli o 17:00 powinna się skończyć. Czyli do domu będzie wracać tak, jak było rano, w zupełnych ciemnościach. Nie ma potrzeby się irytować, nie mamy na to wpływu, mówiła bezgłośnie do swoich myśli, które przez cały czas kołatały w głowie. Po nieprzespanej nocy oczy same się zamykały. Nie spała, choć wszyscy myśleli, że tak jest. Oczy jej odpoczywały. Zwalniała oddech, wyciszała się. Odpływała, choć świadomie. W rytmie spadających kropli i sennego mruczenia pompy wyczuwała i słyszała, jak to coś ponownie z wielką rozkoszą chłepcze każdą kroplę chemii. Odganiała te odczucia, ale chłeptanie było tak głośne, że nie mogła od niego uciec. No cóż, trzeba się przyzwyczaić i zaprzyjaźnić z nim, choć to głupie stwierdzenie. Walczy z nim jak potrafi, więc może spokojem i dobrocią go uciszy? Tak będzie, myślała. Tak będzie. Prawie koniec. Została na sali sama. Zaczyna liczyć kolejne spadające krople. Jedna, druga, trzecia. Strasznie wolno. Ta monotonia może pozwoli jej na chwilę zasnąć. Niestety, nie udało się. Uff, koniec. Zbiera się szybko. W rzeczywistości dzieje się to bardzo wolno. Organizm nie pozwala na tempo. Wychodzi powoli przed budynek. W oddali, w ciemnościach widać mrugające światła w oknach domów. Orzeźwiający chłód ciemności. Rześkie powietrze, głębokie oddechy. Jest już dobrze, po wszystkim. Teraz tylko do auta i do domu, mówiła w myślach. Wie, że czekają na nią. Na stole gorąca herbatka, a w sercach miłość najbliższych. Doskonale wie, że bez nich nie dawałaby rady. Kocha ich ponad swoje własne życie, które darowuje im, wam. Dzisiaj znowu spędziłam piękne popołudnie u córci, przy leniwie palących się kłodach drewna w kominku, wśród swoich. Mąż, córka, wnuczęta i rozumiejące wszystko zięć. W domu dalej syn i kolejne wnuczęta i dzielna synowa. Co prawda dzisiaj nie było ich w domu, ale ja zawsze czuję ich obecność. Ich zapach, dotyk, ciepło i uśmiech. Widzę zatroskaną i bardzo zmęczoną twarz Krzysia. Podziwiam go i zastanawiam się, ile jeszcze będzie mógł napakować na swoje plecy. Wiem, że do skutku. Nie ma innego wyjścia. O innym nawet nie myśli. Nie wolno. Cały czas kołaczą mi się po głowie jego słowa. Mój synku. Wywołują u mnie łzy. Płaczę z bezsilności. To piękne słowa. Nie, synu. Nie kochanie czy jakiś inny zwrot, ale... Mój synku. To on też daje mi siłę do walki, bo przecież skoro on tak potrafi, to ja też nie mogę stchórzyć. Musimy i walczymy dla siebie nawzajem, dla nich i dla siebie. Misiek i ja. Dzisiaj znowu spędziłam piękne popołudnie u córci, przy leniwie palących się kłodach drewna w kominku wśród swoich. Mąż, córka, wnuczęta i rozumiejące wszystko zięć. W domu dalej syn i kolejne wnuczęta i dzielna synowa. Co prawda dzisiaj nie było ich w domu, ale ja zawsze czuję ich obecność. Ich zapach, dotyk, ciepło i uśmiech. Widzę zatroskaną i bardzo zmęczoną twarz Krzysia. Podziwiam go i zastanawiam się, ile jeszcze będzie mógł napakować na swoje plecy. Wiem, że do skutku. Nie ma innego wyjścia. O innym nawet nie myśli. Nie wolno. Cały czas kołaczą mi się po głowie jego słowa. Mój synku. Wywołują u mnie łzy. Płaczę z bezsilności. To piękne słowa. Nie, synu. Nie kochanie czy jakiś inny zwrot, ale... Mój synku. To on też daje mi siłę do walki, bo przecież skoro on tak potrafi, to ja też nie mogę stchórzyć. Musimy i walczymy dla siebie nawzajem, dla nich i dla siebie. Misiek i ja. Dzisiaj wieczorem kolejny raz długo rozmawiałam z Anią. Jest to jedyna osoba spoza rodziny, z którą rozmawiam o wszystkim do bólu. O cierpieniach, wątpliwościach, strachu i radości. Często zastanawiam się, czy powinnam być aż tak otwarta. Nie wiem, nie zawsze mogę o tym mówić tu i teraz. Nie jest to łatwe, ale to mija i rozmawiamy. Długo trwało, zanim się tak bardzo otworzyłam i nazywałam rzeczy bardzo po imieniu. Rak złośliwy, przerzuty kolejne do innych narządów, strach, okropny ból, zwątpienie i bezsilność, ale również nadzieja, piękny dzień, słońce, miłość i strach najbliższych. Moje słowa wypowiedziane głośno. Nie poddam się. Nie mogę tego zrobić dla nich. Nigdy. To dla nich żyję i walczę. Trochę też i dla siebie. Wiem, zdaję sobie sprawę, że takie rozmowy bardzo obarczają Anię. Czuję w jej głosie smutek, żal i beznadziejność. Wiem, że i ona będzie dźwigała na sobie mój ciężar. Mam z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia. Ale cóż, obiecałam jej szczerość i prawdę, więc muszę dotrzymać słowa, choć to bardzo boli. Ale to decyzja Ani. Dzisiaj powiedziała mi, że ona nie dałaby już rady walczyć. Poddałaby się. To nieprawda. Walczyłaby o każdy dzień. Tydzień, miesiąc, bo przecież nie wiemy, ile nam jeszcze zostało pięknych dni, poranków, pór roku, uśmiechów innych ludzi, ciepła w spojrzeniach i uściskach najbliższych. Może to właśnie ten kolejny dzień będzie tym dniem bez bólu, radosnym i słonecznym. Może dzieci przyniosą ze szkoły piątkę czy szóstkę lub fajnie przeżyte w szkole chwile i razem będziemy się z tego cieszyć. A może to będzie dzień pełen przyjemnego lenistwa? Dlatego nie można się poddawać, bo właśnie to jutro będzie jutro. A my go przegapimy? Nie damy mu szansy? Może jest tak, że jeżeli słuchamy o troskach innych, to zagłuszamy swoje? Muszę o to spytać Anię. Zapytałam swojego męża, czy chce... Czy jest gotowy, aby mu przeczytać fragmenty tego, co piszę? Czegoś bardzo osobistego, którym głośno nie dzielę się z nikim. Wiem, że może nie powinnam tego robić, ale z drugiej strony muszę go nauczyć, że we wszystkim musimy być razem. muszę go uczyć, jak o tym rozmawiać, tak zupełnie spokojnie i przekonywać, że płakać możemy razem. Nikt nie powinien być w tym zmaganiu sam. No, oczywiście oprócz mnie. W trakcie czytania widziałam jego kolejne łzy, które okradkiem ocierał. Mnie nie oszuka. Ja wiem i czuję wszystko, co teraz przeżywa. Mnie także powoli zaczyna łamać się głos. Przecież pierwszy raz mówiłam głośno o tym, co czułam. O swoim strachu, bezsilności, beznadziejności. To chyba było punktem kulminacyjnym. Wybuchnął głośnym płaczem. Szlochał. Skończyłam czytać. Nie był sam. Myślę, że wyzwoliłam u niego wszystko, co dotąd ukrywał. Wiedziałam, co i gdzie. To tak, jakbyśmy nalewali wody do naczynia, z którego nadmiar musiał się wylać. Tak samo w nas. Emocje trzeba w którymś momencie wyrzucić z siebie. Niektórzy mówią, nie płacz. A ja mówię, płacz, bo łzy oczyszczają. Płacz, kiedy łzy same napływają. Nie zmuszaj ich do powrotu i nie tłum szlochu. Płacz, a ja cię utulę i powiem. Będzie dobrze. Damy radę. 23 grudzień 2021. Dzisiaj zaczęłam od daty, dzień przed kolejną już Wigilią. Kiedyś od rana czułabym w domu zapach świąt, zapachy potraw przygotowywanych wspólnie na kolejny wieczór wigilijny. Dzisiaj nie jest mi to dane. Wigilii nie będzie w naszym domu, choć to od lat tradycja. Jestem zbyt słaba i obolała, nie dałabym rady. Kolację przygotowuje w tym roku moja córunia, w swoim domu. Gdy zamknę oczy, czuję i widzę ruskie pierogi, tradycyjny piernik, wolno bulgoczący gar barszczu. Musi być go dużo, bo dla wszystkich. Zamykam więc oczy i widzę krzątające się w mieszkaniu osoby. Każda w swoim domu próbuje żyć w miarę normalnie. Boimy się tych świąt, ale z drugiej strony oczekujemy ich. Bardzo chcemy być razem. Rodzina Eliski, Krzysia i my. Dzieci przywiozły nas do siebie. Pięknie przystrojony stół, prezenty pod choinką, skwierczące drwa w kominku. Zapach świątecznych potraw ustawionych na stole i gwar dzieci z niecierpliwością oczekujących na rozpakowanie prezentów. Jest cudownie. Zapominam o wszystkim. Jestem tu i teraz, otulona ciepłem najbliższych. Szkoda tylko, że nie ma z nami Miśka i Ilony. Są w przylądku nadziei. Tam świętują razem z nami, ale w oddali. Oni tam, my tu, połączeni myślami i obrazem na ekranie laptopa. Wszyscy z uśmiechem na twarzy, a w duszy z rozpaczą i ukaniącym sercem. Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne, ale czego nie robi się dla dzieci? Dostaję sporo życzeń świątecznych z tekstami radosnych, rodzinnych, uśmiechniętych i szczęśliwych świąt. To nie są życzenia dla mnie. Zdaję sobie sprawę, że są to gotowe formułki, które wysyła się masowo do innych. Grzecznie jednak odpisuję, ale swoimi słowami, swoimi życzeniami, swoimi marzeniami, więc zdrowych świąt, pełnych nadziei, ufności i sił. Dzisiaj wieczorem kolejny raz długo rozmawiałam z Anią. Jest to jedyna osoba spoza rodziny, z którą rozmawiam o wszystkim do bólu. O cierpieniach, wątpliwościach, strachu i radości. Często zastanawiam się, czy powinnam być aż tak otwarta. Nie wiem, nie zawsze mogę o tym mówić tu i teraz. Nie jest to łatwe, ale to mija i rozmawiamy. Długo trwało, zanim się tak bardzo otworzyłam i nazywałam rzeczy bardzo po imieniu. Rak złośliwy, przerzuty kolejne do innych narządów, strach, okropny ból, zwątpienie i bezsilność, ale również nadzieja, piękny dzień, słońce, miłość i strach najbliższych. Moje słowa wypowiedziane głośno. Nie poddam się. Nie mogę tego zrobić dla nich. Nigdy. To dla nich żyję i walczę. Trochę też i dla siebie. Wiem, zdaję sobie sprawę, że takie rozmowy bardzo obarczają Anię. Czuję w jej głosie smutek, żal i beznadziejność. Wiem, że i ona będzie dźwigała na sobie mój ciężar. Mam z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia. Ale cóż, obiecałam jej szczerość i prawdę, więc muszę dotrzymać słowa, choć to bardzo boli. Ale to decyzja Ani. Dzisiaj powiedziała mi, że ona nie dałaby już rady walczyć. Poddałaby się. To nieprawda. Walczyłaby o każdy dzień, tydzień, miesiąc, bo przecież nie wiemy, ile nam jeszcze zostało pięknych dni, poranków, pór roku, uśmiechów innych ludzi, ciepła w spojrzeniach i uściskach najbliższych. Może to właśnie ten kolejny dzień będzie tym dniem bez bólu, radosnym i słonecznym. Może dzieci przyniosą ze szkoły piątkę czy szóstkę lub fajnie przeżyte w szkole chwile i razem będziemy się z tego cieszyć. A może to będzie dzień pełen przyjemnego lenistwa? Dlatego nie można się poddawać, bo właśnie to jutro będzie jutro. A my go przegapimy? Nie damy mu szansy? Może jest tak, że jeżeli słuchamy o troskach innych, to zagłuszamy swoje? Muszę o to spytać Anię. Zapytałam swojego męża, czy chce, czy jest gotowy, aby mu przeczytać fragmenty tego, co piszę, czegoś bardzo osobistego, którym głośno nie dzielę się z nikim. Wiem, że może nie powinnam tego robić, ale z drugiej strony muszę go nauczyć, że we wszystkim musimy być razem. Muszę go uczyć, jak o tym rozmawiać, tak zupełnie spokojnie i przekonywać, że płakać możemy razem. Nikt nie powinien być w tym zmaganiu sam. No, oczywiście oprócz mnie. W trakcie czytania widziałam jego kolejne łzy, które okradkiem ocierał. Mnie nie oszuka. Ja wiem i czuję wszystko, co teraz przeżywa. Mnie także powoli zaczyna łamać się głos. Przecież pierwszy raz mówiłam głośno o tym, co czułam. O swoim strachu, bezsilności, beznadziejności. To chyba było punktem kulminacyjnym. Wybuchnął głośnym płaczem. Szlochał. Skończyłam czytać. Nie był sam. Myślę, że wyzwoliłam u niego wszystko, co dotąd ukrywał. Wiedziałam co i gdzie. To tak, jakbyśmy nalewali wody do naczynia, z którego nadmiar musiał się wylać. Tak samo w nas. Emocje trzeba w którymś momencie wyrzucić z siebie. Niektórzy mówią, nie płacz. A ja mówię, płacz, bo łzy oczyszczają. Płacz, kiedy łzy same napływają. Nie zmuszaj ich do powrotu i nie tłum szlochu. Płacz, a ja cię utulę i powiem, będzie dobrze, damy radę. 23 grudzień 2021. Dzisiaj zaczęłam od daty, dzień przed kolejną już Wigilią. Kiedyś od rana czułabym w domu zapach świąt, zapachy potraw przygotowywanych wspólnie na kolejny wieczór wigilijny. Dzisiaj nie jest mi to dane. Wigilii nie będzie w naszym domu, choć to od lat tradycja. Jestem zbyt słaba i obolała, nie dałabym rady. Kolację przygotowuje w tym roku moja córunia, w swoim domu. Gdy zamknę oczy, czuję i widzę ruskie pierogi, tradycyjny piernik, wolno bulgoczący gar barszczu. Musi być go dużo, bo dla wszystkich. Zamykam więc oczy i widzę krzątające się w mieszkaniu osoby. Każda w swoim domu próbuje żyć w miarę normalnie. Boimy się tych świąt, ale z drugiej strony oczekujemy ich. Bardzo chcemy być razem. Rodzina Eliski, Krzysia i my. Dzieci przywiozły nas do siebie. Pięknie przystrojony stół, prezenty pod choinką, skwierczące drwa w kominku. Zapach świątecznych potraw ustawionych na stole i gwar dzieci z niecierpliwością oczekujących na rozpakowanie prezentów. Jest cudownie. Zapominam o wszystkim. Jestem tu i teraz, otulona ciepłem najbliższych. Szkoda tylko, że nie ma z nami Miśka i Ilony. Są w przylądku nadziei. Tam świętują razem z nami, ale w oddali. Oni tam, my tu, połączeni myślami i obrazem na ekranie laptopa. Wszyscy z uśmiechem na twarzy, a w duszy z rozpaczą i ukaniącym sercem. Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne, ale czego nie robi się dla dzieci? Dostaję sporo życzeń świątecznych z tekstami radosnych, rodzinnych, uśmiechniętych i szczęśliwych świąt. To nie są życzenia dla mnie. Zdaję sobie sprawę, że są to gotowe formułki, które wysyła się masowo do innych. Grzecznie jednak odpisuję, ale swoimi słowami, swoimi życzeniami, swoimi marzeniami, więc zdrowych świąt, pełnych nadziei, ufności i sił. Jestem właśnie na kolejnej platynowej chemii. Jak to pięknie brzmi, platynowa. Tak ją nazywam, bo jest z platyną. Brzmi dumnie i bogato. Żartuję, że chemia mnie konserwuje, dlatego tak wyglądam. Jestem taką zakonserwowaną szynką. Dzień zaczął się z dużym wigorem. Nie spałam już od 3 rano. No cóż, nie pierwszy i nie ostatni raz mój czas snu jest coraz krótszy. Dzisiejsze moje tłumaczenie zaistniałej sytuacji, zawsze go szukam, to ból po wczorajszej biopsji. Tak jak myślałam, nie było fajnie. W nocy nie mogłam znaleźć dogodnej pozycji, bo miejsce biopsji dawało o sobie skutecznie znać. Stąd mój krótki sen. Dzisiaj jestem wieziona na chemię. Rano Michał, wieczorem zabiera mnie Eliska. Nie miałam wyboru, dzieci tak zdecydowały. Miały rację. Fatalna pogoda i droga okropna. No i czerń za oknami. Mroczno, zimno i czasami strasznie. Usiadłam wygodnie w ciepłym aucie. Michał zawiózł mnie na miejsce. Dzisiaj będzie szybko. Jestem wcześnie rano. Jestem pierwsza. Nie ma nikogo. Zbyt wczesny był mój zachwyt. Okazało się, że owszem, jestem pierwsza, ale testów covidowych jeszcze nie ma. No cóż, trzeba czekać. Nic się nie stało, to tylko taki zbieg okoliczności. Okazało się, że nie jeden. Taki mój dzisiejszy dzień. W trakcie zapisów na oddział zawiesił się komputer. Pokazywał datę 12 grudnia 2009 roku i w żaden sposób nie można go było przestawić na teraźniejszość. Po wielu próbach udało się. Miałam dostać pierwsza chemię, dostałam ostatnia. Miało być cieplej i spokojniej na dworze, a strasznie wieje. Konary drzew tańczą, poruszane siłą wiatru. Świst i huk wiatru za oknami piszą nuty utworu. Jest świątecznie. Muzyka pisana wiatrem, krzątające się drzewa i padająca kasza manna dodają rzeczywistości za oknem uroku i tajemniczości. Szkoda tylko, że trzeba będzie wyjść i ulec tej magii, ruszyć w tan, poczuć smaganie wiatru i otulenie padającymi grudkami śniegu. Ale co tam? To dopiero za jakiś czas. Teraz jest mi ciepło. Platyna sukcesywnie rozlewa się żyłami po moim organizmie, niczym korzeniami roślin, które dostarczają życiodajnych soków roślinie. U mnie jest to samo. Życiodajna chemia. Z jednej strony daje kolejny dzień, tydzień, miesiąc, rok życia, a z drugiej pustoszy wszystko, co spotka na swojej drodze. Mam nadzieję, że go też. Mimo wszystko dzisiaj jest fajny dzień. W południe za oknami rozciągał się przepiękny widok na pasma Karkonoszy. Powietrze było tak przejrzyste, że widać było doskonale schroniska, talerze na Śnieżce, szlaki turystyczne. Myślę, że widziałam również wspinających się turystów. Szkoda, że nie widzieli, jak im macham. No bo i skąd mogli wiedzieć, że na nich patrzę? Słońce dodawało nieziemskiego uroku. Warto było czekać na taki dzień. Z pewnością będzie ich jeszcze sporo. Nie mogę i nie chcę ich przegapić. Kolejny fajny dzień, bo spotkałam po raz drugi panią, z którą długo rozmawiałam na poprzedniej chemii. Ma 82 lata i dosyć walki. Mówiła, nie chcę więcej chemii, przyjazdów, kolejnych badań, chcę odpocząć. Ja już się nażyłam. Próbowała mnie przekonywać o słuszności swoich słów. Już wystarczy. Zrezygnuję, nie chcę. Rozmawiałyśmy. Długo dla niej, krótko dla mnie. Ona ma krótki czas podawania chemii, 1 godzinę. Ja 4,5. Podziwiałyśmy wspaniałe widoki za oknem. Promyki słońca, leniwie rozchodzące się nad górami i wśród konarów drzew. Opowiadała z błyskiem w oczach o swoich, dla niej ważnych i wielkich sukcesach, o marzeniach, o tym, co zrobiła z pasją. Słuchałam jej w milczeniu, zadając niby to przypadkiem krótkie pytania. Co jeszcze? Czego by chciała, aby przyniósł jej kolejny dzień? Jakich ludzi chciałaby spotkać? Z pasją o tym mówiła. Na jej twarzy, tak właściwie w oczach, bo przecież mamy maseczki, rysował się coraz większy uśmiech. Dzisiaj potrafimy się śmiać oczami. Coraz bardziej prostowała się na fotelu i zdawać by się mogło, że z każdą chwilą, z każdą opowieścią czas odejmował jej lat. Młodniała. W końcu zamilkła, jakby pochłonął ją czas, o którym opowiadała. Dałam jej ten czas, milcząc, ale bacznie obserwując, co się z nią dzieje. Pytałam dyskretnie, aby odpowiedzi udzielała spontanicznie. Na moje zapytanie, czy nie chciałaby doświadczać kolejnych fajnych chwil, odpowiedziałaby z namysłu. Chciałabym bardzo. Przecież nie wiemy, co nam przyniesie jutro. Choć myślę, że wiemy, bo to w bardzo dużej mierze zależy również od nas. Jak je przeżyjemy, pomimo odczuwania zwątpienia, bólu i beznadziejności. Z zamyślenia wyrwał mnie głos mojej rozmówczyni. Dziękuję. To dzięki pani będę czekała na kolejne fajne dni, bo one przyjdą. Jestem tego pewna. Tak, przyjdą, jak je sobie zorganizujemy i będziemy wierzyć, że tak będzie. Odpowiedziałam. Po raz kolejny chemia wspólna z poprzednią rozmówczynią. Obserwowałam ją bacznie, ukradkiem. Twarz jakby mniej zmęczona, sylwetka bardziej wyprostowana, pani mniej utykająca. Kiedy usiadłyśmy w fotelach podłączone do kroplówek, spytałam. Pamięta pani, co mi przyrzekła? Tak, odpowiedziała. Obietnicę dotrzymuję. Pięknie. Warto, trzeba dawać ludziom nadzieję i swoją siłę, jej potęgę. Dlatego też ten dzisiejszy dzień był również fajny. Pomimo. Okazało się, że ta pani ma piękne i niespotykane imię. Albina. Jak następnym razem się spotkamy, powiem nie tylko dzień dobry, ale witaj Albino. Kolejny dzień też będzie z pewnością piękny. Styczeń 2022 roku. Już wiem, że kolejne chemie nie działają. Miałam ich 5 różnych rodzajów. Lekarze próbowali. Może akurat ta zadziała. Niestety, nie tym razem. No cóż, taki organizm, taki rak odporny na chemię. A może tak ma być? Widocznie taka jest moja uroda. Każda chemia to wielka loteria u mnie. Szkoda tylko, że nic nie wygrywam. Dlaczego tak szybko to mija? Każdego roku to samo. Monotonia. Kiedy tak powracam myślami wstecz, to nie wierzę, że daję jeszcze radę. Ale wiem, że każdy następny dzień może być dla mnie miłą niespodzianką. Przygotowuję się do kolejnych operacji. 8 i 9. Bardzo się boję. To nieprawda, jak to niektórzy mówią. Przecież już wiesz, jak to wygląda, co cię czeka, więc u ciebie mniejszy strach. To nieprawda. Każda kolejna operacja jest gorsza. Boję się, czy się obudzę, co i ile mi wytną, jaki będzie wynik. Organizm już przecież tyle przeszedł. Też ma swoją wytrzymałość. Jest coraz słabszy. Wiem, jaki ból mnie czeka. Za każdym razem gorszy. Jest więcej powikłań, więc trudno myśleć, że mniej się boję. Czemu napisałam, że monotonia i powtarzalność? Spróbuję w skrócie cofnąć się w czasie i odpowiedzieć na to pytanie. Tak więc? Grudzień 2015 roku. Rutynowe badanie mamograficzne. Wynik świetny, nic nie ma. Na koniec stycznia 2016 roku dodatkowe badanie USG, bez strachu i niepewności. Przecież to tylko rutyna. Czekam na wizytę u onkologa. Wynik. Zmiany w piersi. No, jak to? Przecież grudniowe badania nic nie wykryły. Czy tak szybko to coś mogło się pojawić? Z pewnością to tylko błąd. A takie się przecież zdarzają. Czekam na wizytę u drugiego onkologa. Trzeba zrobić dodatkowe badania, aby to sprawdzić, powiedział. Kolejna mamografia i USG. Z wynikami wracam do poradni onkologicznej. Lekarz popatrzył na wyniki i powiedział. Są trzy ogniska. Guzy. Co prawda nie takie wielkie, ale podejrzane. Trzeba zrobić biopsję, powiedział spokojnie. Zrobiona w czerwcu. Wynik negatywny. Ale zmiany trzeba wyciąć, stwierdził onkolog. Operacja w lipcu 2016 roku. Wynik histopatologiczny negatywny. Rak, ale nie złośliwy. Brodawczaki. Odetchnęłam z ulgą. Jestem na prostej. Wyszłam z tego. Żyję normalnie, jakby nigdy nic. Rany się dość szybko zagoiły. Tylko strach był duży. Ale już po nim. Zamknęłam drzwi złośliwemu. Uff. Spokój. Zaczynam spokojnie żyć. Co za szczęście. Co za ulga. Nie trwało to zbyt długo. Sierpień 2017 roku. Rutynowe badanie RTG, bo trochę pokaszliwałam. Wynik podciął mi nogi. Guzek w lewym płucu. 9 mm. Podejrzenie przerzutu z piersi. No, jak to możliwe? Skąd przerzut? Przecież nic wcześniej nie było. Histopat był negatywny. Czy to możliwe? Może źle odczytane zdjęcia. Z pewnością tak. Na pewno. Kolejne RTG. A czas mija. Jestem pewna, że wcześniejszy opis zostanie obalony. To koniec sierpnia. Czekam. Zbyt długo to trwa. Zdenerwowanie coraz większe. Uff, nareszcie mogę odebrać wynik. Jest wrzesień. Szybko odbieram opis ze zdjęciem, bo przecież nie potwierdzi się poprzednia diagnoza. To niemożliwe. Czytam raz, drugi. Nie może być. Guz w płucu lewym i do tego powiększony prawy węzeł chłonny. Co jest? Jeszcze to? To oczywiście wszystko do dalszej diagnostyki. Połowa września 2017 roku. USG piersi i węzłów chłonnych. Zmiany w piersi prawej i patologiczny węzeł chłonny. Jednak do dalszej diagnostyki. Nerwy i strach coraz większe. Koniec września. Mamografia. Niestety obraz potwierdzony. Węzeł powiększył się sporo. Potwierdzono też zwiększone trzy zmiany w piersi prawej. Nerwy naciągnięte jak cięciwa w łuku, ale przecież nie dam im wystrzelić. Dam radę. Dla niej. Dla nich. Wiem, jakie to dla nich trudne. Choć się z tym nie obnoszę i skrzętnie ukrywam, myśląc, że tym samym dodaję im sił. Niestety, moja córcia zawsze jest ze mną i wszystko wie, a ja tak bardzo chciałabym ukryć takie rzeczy. Koniec października 2017 roku. PET. Wzmożony metabolizm glukozy w lewym płucu, prawej piersi, węźle chłonnym prawym. Dalsza diagnostyka. Już mam dosyć tego słowa. Diagnostyka. Tym razem rezonans piersi. Wynik potwierdzony. Dalsze cholerne procedury. Ileż można czekać, ileż można się bać i badać. Kiedy będzie jakaś decyzja i konkretne działanie, a nie tylko przez cały czas diagnostyka, myślałam. Środków kontrastowych u mnie tyle, że śmieję się i żartuję, że w nocy chyba świecę i tym samym oszczędzam energię. No, niestety nie mam na to wpływu. Procedury, procedury, procedury. Aby zmiany wyciąć lub nie, potrzebne są biopsje. W kolejnym USG wytypowano dwie największe zmiany w piersi. Najmniejszą i węzeł chłonny pozostawiono bez badania. Są zbyt małe. Poza tym niemożliwe jest, aby w małych zmianach było coś złośliwego. Jeśli tak, to tylko w tych większych. No okej, tak chyba musi być. Ja się na tym nie znam i nie będę dyskutować. Biopsję wyznaczono na 20 i 30 listopada 2017 roku. nie można było zrobić dwóch naraz z powodu możliwego krwotoku. Znowu nerwy, oczekiwanie i strach w oczach córki. To jest najgorsze, że nie można przed nią niczego ukryć, a tak bardzo bym chciała. Po co moi najbliżsi mają się bać i przeżywać to samo? Wystarczy, że sama to odczuwam. Mimo uśmiechu na mojej twarzy oni wiedzą, co przeżywam, a wszyscy razem ze mną. Nie powinno tak być. Jestem wściekła, że to wszystko przeze mnie. Dwie biopsje negatywne. Uff, lekarz rozważa wycięcie zmian. Tyle o piersi. Co zrobić z guzem w płucu? Przecież przez cały czas on tam jest. Wcześniejsze badania potwierdziły, że rośnie. Szybka wizyta u dobrego pulmonologa. Patrzę na opis. Poproszę płyty, wolę sam zobaczyć i przeanalizować obraz, powiedział patrząc na mnie. W głowie kołatała mi myśl z nadzieją. Może to tylko błąd. Długo oglądał obraz na komputerze. Co chwilę zerkał na mnie ukradkiem. No cóż, cierpliwie czekam. Wreszcie odkłada płyty. Patrzy przez chwilę na mnie w milczeniu. Po krótkiej chwili potwierdza wyniki. Głos ma dziwny, a wzrok wymowny. No cóż, ma pani powiększający się guzek w płucu lewym. Podejrzewam przerzut z piersi. Co mam robić? Spytałam, patrząc mu w oczy. To już nie ja. Musi pani pójść do torakochirurga, odpowiedział. Po raz pierwszy usłyszałam o takiej specjalizacji. Kto to jest? Czym się zajmuje? Oczywiście internet to wielkie źródło informacji. Torakochirurg to chirurg klatki piersiowej, dokładniej płuc. Nastąpiły poszukiwania dobrego specjalisty. Jest świetny, we Wrocławiu. Wyproszona szybka wizyta. Świetny specjalista i człowiek. Oczywiście sam oglądał płyty. Potwierdza opis. Trzeba to wyciąć, stwierdził. Ale najpierw musi panie wyciąć zmiany w piersi i węzłach chłonnych, powiedział spokojnie. No dobrze, jest plan. Czekam na termin operacji piersi. Kolejne święta. Doskonale udawana radość, zadowolenie i szczęście. Nastaje nowy rok 2018. Pełen nadziei, że będzie okej i zakończą się wszystkie obawy. Na początku stycznia telefon. Proszę zgłosić się 21 na oddział. Usłyszałam miły głos w telefonie. Po badaniach przygotowawczych 22 stycznia 2018 roku jadę na salę operacyjną. Pełna elegancja. Białe pończochy, niebieski czepeczek i sukienka w tym samym kolorze. Dodatkowo pielucha jak u niemowlaka. Nie wiedziałam, że mi w niebieskim do twarzy. Wygodnie leżę na łóżku. Jadę jak zwykle żartując. Mój wzrok omiata kolejne lampy na suficie. Jestem na miejscu. Procedury bardzo szybkie. Nawet nie miałam czasu na strach. Odleciałam szybko w pięknym niebieskim uniformie. Pierwszą osobą, którą zobaczyłam po przebudzeniu, była Eliska. Stała przy mnie na tle okna. Zimowy krajobraz za nią jak z bajki. Pierwsza moja myśl jest taka, że mi się to śni. Przecież na sali pooperacyjnej nikt nie może być oprócz personelu. Tak, to z pewnością majaki. Przecież to niemożliwe, myślałam. Kolejne spojrzenie. Tak, to ona. Stoi i uśmiecha się do mnie. To było coś cudownego. Jak ona to zrobiła? Nie wiem. Była to operacja oszczędzająca. Wycięto 3 zmiany i 3 węzły chłonne. Szybko wróciłam do domu, ale czas bardzo mi się dłużył. Czekałam na wyniki. Na podstawie biopsji musi być negatywny. Wyznaczony czas oczekiwania na wyniki mija, a ja go jeszcze nie mam. Każdy kolejny tydzień to coraz większy niepokój. Długo czekałam, o wiele za długo. Wreszcie jest. Muszę go odebrać u onkologa. Jestem w poczekalni, oczywiście z moim aniołem stróżem. Czekamy cierpliwie. Wreszcie nasz numerek. Wchodzimy. Okazuje się, że wyników w gabinecie jeszcze nie ma. Są w laboratorium. Sami nie możemy go odebrać. Musi zrobić to lekarz. Przecież nie będziemy jechać jeszcze raz. Mamuś, zaczekaj. Ja pójdę do szefa histopatologii i spytam, co jest. powiedziała spokojnie, lecz stanowczo. Czekam. Czas się dłuży. Wreszcie wróciła. Wyniki zaraz będą u lekarza, powiedziała, ale nie patrząc na mnie. Spojrzałam na nią. Coś mi nie grało w jej twarzy i ruchach. Co jest? Spytałam. Nie wiem, zaraz się dowiemy, odpowiedziała. Wiedziałam już, że coś jest nie tak. Nasza kolej. Chodzimy po raz drugi do gabinetu. Lekarz trzyma histopat, patrzy na nas chwilę. Ma pani nowotwór złośliwy, ten z tych najgorszych, potrójnie ujemny, z jakimiś jeszcze dodatkami. Sypał nazwami, które nic mi nie mówiły. Spojrzałam na córkę. Wiedziałam, że ona wcześniej poznała diagnozę. Co teraz? Zapytałam. Co z leczeniem? Patrzyłam wyczekująco i z nadzieją na lekarza. Trzeba sprawdzić, czy guz w płucu jest pierwotny, czy wtórny. Trzeba go wyciąć i sprawdzić histopatologicznie, odpowiedział. Tak, wiem, jestem umówiona z torakochirurgiem. Musi się tylko wygoić pierś, odparłam bezbarwnym, pozbawionym emocji głosem. Umówimy panią na konsylium w najbliższym terminie, usłyszałam. Dobrze, będę czekała na termin, odpowiedziałam bezwiednie. Bałam się spoglądać na córkę, bo wiem, a może wiedziałam, co się dzieje w jej umyśle, jak mocno trzyma swoje emocje na uwięzi. Zgodnie z naszym rytuałem poszłyśmy na kawę i coś zjeść. W drodze spytałam ją. Elisko, wiedziałaś? Tak, mamuś, ale jak miałam ci powiedzieć, że masz złośliwego, paskudnego raka? Jak? Nie mogłam tego wypowiedzieć, odpowiedziała cicho. Moja intuicja nie zawiodła, że było coś nie tak. I ona o tym wiedziała. Poznała prawdę przede mną, a tak nie powinno być. Było milcząco. Żadna z nas sztucznie nie próbowała szukać tematu rozmowy. Trzeba umieć milczeć ze sobą. To trudne zadanie dla ludzi. Dla nas nie. Potrafimy to robić. Jesteśmy zbyt blisko siebie, aby tego nie umieć. Wróciłyśmy do domu. Każda ze swoimi myślami, bo wypowiedzieć tego jeszcze nie umiałyśmy. Poranek w domu. Rytualna poranna kawa z mężem. No i co? Powiedz, co było wczoraj? Pytał, patrząc mi prosto w oczy. Wieczorem nie chciałaś mówić, bo było zbyt późno, byłaś zmęczona. Teraz mów. Spojrzałam na niego. W jego oczach czytałam. Nie może być nic złego. Powiedz, że tak jest. Powiedz, że wszystko jest okej. Długo czekałam z odpowiedzią, udając, że rozkoszuję się, pijąc kawę. No ale nie mogłam dłużej zwlekać. On z niecierpliwością czekał na moje słowa. Było mi bardzo trudno. Ja sama bałam się przekazywać diagnozy i przypuszczenia. Mam raka piersi, jednego z najgorszych, z marnymi rokowaniami. Powiedziałam cicho i spokojnie. Jakby głośność decydowała o tym, że on jest lub go nie ma. Długo milczał, pijąc małymi łykami kawę. Nie patrzył na mnie. Wpatrywał się w czerń wypijanego płynu. Dałam mu czas. Wiedziałam, że go potrzebował. Jeśli ten guz w płucu to przerzut z piersi, wtedy nie mamy szans. Powiedziałam bardzo spokojnie. Co to znaczy? Pytał z przerażeniem w głosie i wzroku. No, to znaczy, że szanse na długie i dostatnie życie są marne. Zażartowałam i roześmiałam się, choć oczy były pełne łez. Nie mogłam się rozpłakać, choć z trudem utrzymywałam wodospad łez. No to jak będzie? Co? Głos mu się rwał, a ja usłyszałam coraz głośniejszy szloch. To jego wodospad łez z hukiem spadał pierwszy. Damy radę. Nie poddamy się. Jest przecież jakiś plan. Mamy córkę, syna i wspaniałe wnuki. Oni dadzą nam siłę do walki. Może okaże się, że będzie inaczej? Na ten moment mamy być szczęśliwi i cieszyć się każdą chwilą. Co będzie dalej? Zobaczymy. Teraz dopijmy kawę, mówiłam bardzo spokojnie, ale stanowczo. Powoli jego szloch ustał. Uśmiechnął się i powiedział: damy radę. Wszyscy razem. Mijały kolejne dni w oczekiwaniu na konsylium. Nikt z nas głośno nie rozmawiał o tym, co zaszło, ale widziałam w oczach Eliski, Krzysia i Szpaka, co przeżywają, a ja nie mogłam im pomóc. Jeden z poranków. Dzwoni telefon. Spoglądam na numer i wiem, że to wiadomość o terminie konsylium. Dni szybko minęły. Jedziemy o świcie, zmęczone, ale pełne nadziei. Czekamy w kolejce pełnej kobiet z nadzieją lub w rozpaczy. Proszę, zapraszamy. Nagle wyrwał mnie głos z zamyślenia. Bardzo chciałam wejść sama. Oczywiście nie było takich szans. Grupa lekarzy przeglądała dokumentację. Patrzyłam na nich tak, jakbym była nieobecna. Chłodno, beznamiętnie, bez emocji. Tak, jakby sprawa mnie nie dotyczyła. Czas się zatrzymał. Wskazówki zegara poruszył jeden z lekarzy, potwierdzający diagnozę. Co teraz? Spytałyśmy prawie równocześnie. Trzeba wyciąć guz z płuca, sprawdzić go i wtedy będziemy planować. Na ten moment to wszystko, rzekł. Przez chwilę siedziałyśmy w milczeniu. Po chwili usłyszałam głos Eliski. Mamuś, wyjdź. Dlaczego? Spytałam ze zdziwieniem. Proszę, wyjdź, powiedziała stanowczym głosem. Jak w letargu, posłusznie wstałam i wyszłam. Czekałam. Wiedziałam, że będzie zadawała pytania, których nie powinnam usłyszeć. Po chwili wyszła zmęczona. O co pytałaś? O czym rozmawialiście? Pytałam. Och, mamuś, o niczym takim, odpowiedziała zdawkowo. Wiedziałam, że to kłamstwo. Kłamstwo dla mnie. Nie drążyłam problemu, bo wiedziałam, że muszę dać jej czas. Czas, który rozmywa strach i pozwala mówić. Następnie jak zawsze kawa i jedzonko. Tym razem nie smakowało jak zazwyczaj, choć było to same, pyszne i pachnące. Wracałyśmy do domu. Na początku w milczeniu, z upływem czasu i po przejechaniu wielu kilometrów zaczynałyśmy żartować. Przemieniło się to w głupawkę. Było śmiechu co niemiara. Mówiłyśmy takie głupoty, żarty, które powodowały coraz większe salwy śmiechu. Jesteśmy na miejscu. Elisko, o co pytałaś? Zapytałam stanowczo. Wiedziała, że nie odpuszczę. Będzie musiała odpowiedzieć. Spytałam, czy moja mama umrze. Lekarz prowadzący bardzo ciepłym głosem odpowiedział, że będą robili wszystko, aby tak nie było. Odpowiedziała. Odetchnęłyśmy z ulgą. To, co tkwiło w umyśle jej i moim, zostało wyrzucone.